No to. Lecimy!
Lecimy do Obserwatorium Astronomicznego na Wyspach Kanaryjskich, a właściwie poleci zwycięzca konkursu Cosmic Challenge. Ten projekt jest przygotowany z myślą o Was, mówi pan Marcin Giza, prezes zarządu Fundacji Spaceship, która organizuje dla Was ten konkurs.
Program skierowany jest do Was, do młodych ludzi, uczniów ze szkół podstawowych. Jeśli interesujecie się kosmosem, jeśli lubicie zdobywać nową wiedzę, jeśli lubicie odwiedzać egzotyczne miejsca związane z obserwacją kosmosu, to jest na pewno wydarzenie skierowane do Was, bo zwycięzca programu będzie miał możliwość odwiedzić Obserwatorium Gran Telescopio Canaris na wyspie La Palma. Zachęcam do udziału w programie przede wszystkim dlatego, że może to być element, który spowoduje, że wasze życie się zmieni, że pójdziecie w zupełnie innym, ciekawym kierunku, bo wyobrażam sobie, że taka wizyta w takim miejscu może wpłynąć na kolejne decyzje, jakie podejmuje się w życiu zwycięzcy, ale także innych osób, które w takim programie będą uczestniczyć, bo ponieważ jest to pierwsza edycja i na pewno będą kolejne. Więc jest to trochę sposób i pomysł na to, żeby wpłynąć na to, co się w życiu będzie później robić. A bardzo ważne jest to, żebyśmy zajmowali się tym, co nas cieszy, co nas fascynuje, co nas intryguje, więc warto zacząć teraz.
A więc przejdźmy do rzeczy. O co chodzi? Jakie stoi przed Wami zadanie?
W ramach pierwszego etapu konkursu trzeba przygotować pisemną pracę na 3500 znaków, tutaj jest limit znaków, to też będzie bardzo ważne, na temat najważniejsze problemy związane ze stworzeniem pierwszej ludzkiej osady poza Ziemią, w kosmosie i sposoby na rozwiązanie tych problemów. Czyli będzie to okazja do wykazania się taką interdyscyplinarną wiedzą, ale związaną bardzo mocno z kosmosem.
Z kosmosem, ale nie tylko.
Bardzo ważna jest też wiedza z zakresu przedmiotów przyrodniczych, także matematyka, fizyka, chemia, także taki obszar life science, ponieważ główny temat tego konkursu to najważniejsze problemy związane z stworzeniem pierwszej ludzkiej osady w kosmosie, poza Ziemią i sposoby jej rozwiązania. Są różne opcje, o których nie będę oczywiście mówił, żeby nie sugerować żadnych kierunków w pracach. Są różne opcje, gdzie taka osada mogłaby powstać i stworzenie pierwszej osady ludzkiej w danym miejscu wiąże się z trochę odmiennymi problemami. Więc chodzi o to, żeby w tym kontekście kosmicznym wykazać się wiedzą właśnie na temat fizyki, chemii, biologii.
I to będzie takie pierwsze wasze wejście w skórę naukowca.
Czyli jest to takie zbliżone trochę, mam wrażenie, do pracy naukowej, czyli do próby rozwiązania pewnego złożonego problemu przy wykorzystaniu wiedzy z różnych obszarów.
Pan Marcin Giza z Fundacji Spaceship sam fascynuje się kosmosem.
To był rodzaj jakiejś takiej fascynacji tym, co nieznane. To znaczy zaczęło się od tego chyba, od czego zaczynały jakieś wczesne hominidy na Ziemi. To znaczy od patrzenia w gwiazdy nocą i zastanawiania się tak naprawdę, czym jest to, co widzę, jak daleko to jest, czy jest tam jakieś inne życie, czy jest tam jakaś cywilizacja, jak powstała nasza planeta, jak powstał Układ Słoneczny, czym się to wszystko skończy, więc te pytania może nie były aż tak precyzyjne na tym wstępnym etapie, ale wszystko zaczęło się takiej fascynacji połączonej z ciekawością.
A ta pasja zaczęła się, kiedy pan Marcin był w waszym wieku.
Ona zaczęła się, z tego co pamiętam, właśnie na etapie szkoły podstawowej. Trwała mniej więcej do końca szkoły średniej. Nie wiem, jak się stało i dlaczego tak się stało, że przez jakiś czas przestałem się zajmować tym obszarem. Natomiast ten temat bardzo mocno wrócił do mnie kilka lat temu. Wiązało się to trochę z organizacją turniejów robotycznych, bo w tych turniejach, które organizuje, ten wątek kosmosu także się pojawia. I chyba to także spowodowało, że ten temat wrócił do mnie na tyle w silnym stopniu, że uznałem, że warto być może ułatwić innym młodym ludziom rozwijanie się w tym kierunku. Właśnie począwszy od etapu szkoły podstawowej, dać im szansę na to, żeby sprawdzili swoją wiedzę w tym zakresie, a jednocześnie poprzez właśnie taką nagrodę na przykład zachęcić do pójścia w tym kierunku, do poświęcenia temu życia na przykład, bo uważam, że warto.
Zapytałam też pana Marcina, co robi w życiu, żeby tę swoją pasję realizować.
Bardzo dużo czytam na ten temat. Staram się spotykać z ludźmi, którzy mają ciekawe informacje do przekazania właśnie związane z kosmosem. Staram się odwiedzać miejsca, które są z tą tematyką związane i właśnie dlatego mniej więcej rok temu poleciałem na La Palmę po to, żeby zobaczyć jak obserwatorium Gran Telescopio Canarias wygląda. Czy rzeczywiście jest takie niesamowite? Zapewniam, że jest, bo jego zwierciadło ma średnicę około 10 metrów. Jest to, tak jak powiedziałem, jedno z największych optycznych obserwatoriów na Ziemi. I można nim zaglądać tak daleko, jak zagląda, nie wiem, może jeden czy dwa teleskopy na Hawajach, w Chile i oczywiście teleskop Hubble. Natomiast jest to jedno z najpotężniejszych urządzeń tego typu na Ziemi. W ogóle jest to przepiękne miejsce, w sensie sama wyspa jest przepiękna. Ona jest w ogóle zielona, co jest nietypowe dla Wysp Kanaryjskich. Po tym, jak doleciałem na miejsce, to pomyślałem sobie, że nie dziwi mi się wcale, gdyby gdzieś tam za którejś góry wyszła Godzilla na przykład. Jest to jakiś taki niesamowicie egzotyczny klimat tam na miejscu. Natomiast sam obserwatorium znajduje się na wysokości prawie 2,5 tysiąca metrów. Nocowałem w takim ośrodku dla astrofizyków, gdzie trzeba zachować bezwzględną ciszę przez cały dzień, dlatego że większość badań prowadzonych jest nocą i w ciągu dnia oczywiście ci specjaliści odsypiają, więc trzeba tam zachowywać się bardzo cicho. Na pewno cieszy to, kiedy widzi się, że jest się powyżej poziomu chmur, a tam jest taka możliwość, bo i ośrodek, i obserwatorium jest umieszczone specjalnie oczywiście tak wysoko, żeby ograniczyć ten wpływ zarówno chmur, ale też atmosfery w jak największym stopniu. Natomiast sama wizyta w obserwatorium to jest coś niesamowitego. Tym bardziej, że jeśli wszystko pójdzie dobrze, bo to w dużej mierze zależy od warunków atmosferycznych, czyli od tego, czy w nocy, kiedy będziemy na miejscu, czy będzie można korzystać z teleskopu, ponieważ mimo wszystko jednak pewne warunki czasami uniemożliwiają patrzenie w niebo. Natomiast jeśli warunki będą sprzyjające, to dostanę taką obietnicę, że zwycięzca będzie mógł wybrać, w jaki fragment nieba ma być teleskop skierowany i będziemy oglądali ten właśnie wybrany fragment nieba.
A projekt realizowany jest przez Fundację Spaceship, jak już wspomnieliśmy, wspólnie z instytucjami naukowymi.
Program realizowany jest pod patronatem Polskiej Agencji Kosmicznej i Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Natomiast jeśli chodzi o konkrety takie dotyczące konkursu, to będzie konkurs składał się z dwóch etapów. W trakcie pierwszego, który będzie trwał od 24 lutego do 15 marca, trzeba będzie przesyłać pracę na temat właśnie tego głównego tematu, o którym już wspomniałem wcześniej. Z pierwszego etapu konkursu zostanie wyłonionych 15 do 20 autorów najlepszych prac. Autorzy tych prac zostaną zaproszeni na finał, wielki finał, który odbędzie się w Lublinie. No i w trakcie tego drugiego etapu będzie weryfikowana właśnie wiedza na temat kosmosu, tych innych dyscyplin wiedzy, umiejętność łączenia tych różnych obszarów wiedzy, ale także będziemy próbowali sprawdzić, na ile uczestnicy są osobami kreatywnymi, które potrafią rozwiązać problemy złożone, wymagające właśnie wiedzy z różnych dyscyplin. Osoba, która zostanie zwycięzcą, wyjedzie na La Palmę, pojedzie do tego obserwatorium, przepięknego obserwatorium, które znajduje się na wysokości prawie 2,5 tysiąca metrów na fantastycznej wyspie. Regulamin konkursu i więcej informacji znajduje się na stronie naszej, czyli organizatora, czyli spaceship.edu.pl.
Tak więc, kochani, do dzieła na naszej stronie, ale oczywiście także na innych stronach możecie obejrzeć sobie także zdjęcia obserwatorium Gran Telescopio Canarias. Myślę, że pasjonujących się kosmosem nie trzeba specjalnie namawiać do udziału w konkursie, a więcej informacji spaceship.edu.pl. Baśnie albo retro bajki. Młodzi artyści z lubelskich szkół i przedszkoli zaprezentowali się na scenie Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. W ten sposób podsumowano dwa edukacyjne projekty. Przedszkolaki pokazały efekty warsztatów prowadzonych w ramach projektu Retro Bajki, a nieco starsze dzieci pokazały efekty zimowych warsztatów teatralnych prowadzonych w Teatrze Andersena, o czym więcej opowiadzą sami mali aktorzy, także dyrektor Teatru Andersena Krzysztof Rzączyński i pani Małgorzata Adamczyk.
Centrum Spotkania Kultur i Teatr Andersena organizują wycieczkę po wyobraźni teatralnej. Będą to wyjątkowe spektakle, bo to dzieciaki wymyśliły ich treść. To znaczy, że nie uczyły się wcale trudnych scenariuszy, nie musiały siedzieć długo, zapamiętywać tekst, bo same wymyśliły, czym są dla nich marzenia.
Chciałabym być księżniczką, chciałabym mieć kotka, żeby moja świnka morska żyła bardzo długo.
Dzisiaj jest bardzo ważny dzień, bo występujemy w CSK.
Będziemy mieli niedługo występ na prawdziwej scenie operowej. Jest już nawet dyrektor.
Generalna idea jest taka, żeby dzieci oswajać z teatrem, jak najwięcej dopuszczać ich do oglądania teatru od kulis, uczestniczenia też w życiu teatralnym, no i robienia własnych małych etiud teatralnych, żeby dzieci wchodziły w też taką aktywność pobudzania wyobraźni, uczestniczenia w życiu teatru, nie tylko od strony widza, ale też i uczestnika.
Kto mnie słyszy, niech podniesie jedną rękę do góry. Kto mnie słyszy, niech podniesie drugą rękę do góry.
Będzie nasz występ, w sensie, że nasz spektakl będziemy go wystawiać pod tytułem Marzenie.
Nazywam się Ania i moje marzenie
to, żeby mieć jaszczurkę, chodzić po tęczy, pojechać do Nowego Jorku, mieć supermoce i mieć pieska.
A czy długo się przygotowywaliście do tego występu?
2 tygodnie. Najbardziej mi się w tej pracy podobała twórczość i to, że teraz będziemy występować na prawdziwej scenie.
Robiliśmy maski. Mi się podobało prawie wszystko. I tak jak uczyliśmy się do tego spektaklu i takie ludziki, podobały mi się przygotowania, no i różne takie jakby triki z maskami, ale to będzie na występie, więc nie będę więcej zdradzać.
Każda grupa podeszła do tego trochę inaczej. Pierwsza z nich postanowiła wytańczyć swoje marzenia. I ruchem scenicznym, plastyką ciała, to takie profesjonalne nazwy teatralne, będą tańczyć o swoich marzeniach. Druga grupa będzie pracowała z światłem ultrafioletowym. To są takie specjalne efekty, że kiedy gaśnie światło, to wydaje nam się, że na przykład kartka papieru, która zamienia się w ptak, sama leci. Nie widać w ogóle aktorów, widać tylko białą kartkę papieru. I takiej magii samoporuszających się przedmiotów zaprasza nas druga grupa. A trzecia grupa opowiada o marzeniach każdej osoby z zespołu. Będzie na przykład jedna osoba, która marzy o tym, żeby zamienić się w wilka. I właśnie to znalazło się w ich spektaklu. Jakie są emocje na chwilę przed wyjściem na scenę?
Ja się strasznie stresuję, choć też jestem zadowolona, bo to moje pierwszy taki prawdziwy występ na scenie.
Ja lubię tremę.
Ja mam bardzo dużo uczuć, po prostu stresuję się, jestem zadowolona i się ekscytuję.
Jestem na luzie, jak zwykle.
Hakuna Matata.
Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się w jeszcze większym gronie i przede wszystkim razem z Wami. Zapraszamy już teraz na ferie w przyszłym roku. Zobaczymy, o czym opowiecie nam ze sceny w przyszłym roku.
A na scenie Centrum Spotkania Kultur zaprezentowało się blisko 60 aktorów w wieku od 7 do 12 lat. W projekcie Retrobajki wzięły udział dzieci z aż 32 przedszkoli z Lublina i okolic, więc może byliście też wśród właśnie tych dzieci wy, nasi słuchacze, a w Centrum Spotkania Kultur była Paulina Superczyńska.
Zwierzaki. Duże i małe.
Teraz specjalnie dla Was najświeższe doniesienia z naukowego świata. Naukowcy w Laboratorium Immunobiologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zbadali pewną substancję i okazało się, że ta substancja zwalcza pewną groźną chorobę pszczół. Mówi o tym pani profesor Aneta Ptaszyńska.
Jest to taka substancja, którą wytwarzają mrówki do budowania swoich gniazd. Karton ma bardzo silne, różne właściwości i między innymi właśnie sprawdzaliśmy ekstrakt wodny, jeżeli chodzi o zastosowanie do zwalczania nosymozy i okazało się, że też widzimy wyraźny spadek liczby zarodników, czyli jest to obniżenie rozwoju choroby.
Nosemoza to jest taka groźna choroba pszczół, a jeśli chodzi o mrówki, to jest taki specjalny rodzaj mrówek.
Są to mrówki, które pospolicie występują w Europie, w Azji. Jest to gatunek właśnie mrówek, który buduje gniazda w starych drzewach, w różnego typu pniach, również z rozdrobnionego próchna wymieszanego z własną śliną i spadzią mszyc. Więc właśnie w ten sposób powstaje taki bardzo mocny materiał, dobry materiał budulcowy, który przypomina strukturę papieru lub kartonu.
No właśnie, a ponieważ produkują te substancje mrówki kartonówki, dlatego nazywa się ona kartonem. A naukowcy zbadali, że ta substancja ma właśnie takie dobre dla pszczół właściwości, bo zabija taką właśnie chorobę pszczół, a raczej ją niszczy. Jak naukowcy na to wpadli?
Wynika to z obserwacji, jeżeli chodzi o życie mrówek, bo mrówki właśnie wyścielają swoje gniazda tym kartonem i ten karton jest bardzo odporny i na różnego typu grzyby, i na różnego typu bakterie. To znaczy, jeżeli spojrzymy na takie gniazdo mrówek, w którym jest utrzymywana jednak wilgotność dosyć duża, jest także temperatura optymalna, tak, dla mrówek, to powinno tam być dużo na przykład pleśni czy zakażeń bakteryjnych. Natomiast te gniazda są właśnie czyste, nie tylko dlatego, że właśnie mrówki je w tej czystości utrzymują, ale też tak właśnie sądziliśmy, że ze względu na te właściwości kartonu. I po otrzymaniu ekstraktu wodnego okazało się, że rzeczywiście są tam substancje, które działają na obniżenie poziomu nosemozy u pszczół.
A mówiła o tym wszystkim pani profesor Aneta Ptaszyńska z Katedry Immunobiologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, która opracowała już wiele leków dla pszczół. A w naszym programie kolejna pasja, a ta pasja to...
Jest to fotografia przyrodnicza, aż dokładniej makrofotografia, ponieważ specjalizuję się w fotografii owadów i pajęczaków i innych takich stworzeń, które na co dzień większość ludzi po prostu nie zauważa, bo są zbyt małe. Fascynacja przyrodą i naturą ogólnie towarzyszy mi już od dawna, może ze względu na to, że wychowałam się na wsi i często z rodzicami jeździliśmy na różne wycieczki, też na łono natury. Jednak fotografować zaczęłam gdzieś w liceum. Miałam taki stary aparat w domu i stwierdziłam, że może warto by go wykorzystać. Jednak tak świadomie fotografować zaczęłam dopiero chyba na studiach. Wówczas za namową koleżanki założyłam sobie konto na Instagramie bodajże. Takie moje pierwsze konto, gdzie publikowałam zdjęcia. Ponieważ ta koleżanka też fotografowała i razem sobie przeglądałyśmy swoje zdjęcia i namówiła mnie właśnie, że może warto by było je pokazać światu.
A mówi o tym studentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Adrianna Rafalska, która tą swoją pasję cały czas od dzieciństwa rozwija. Jak słyszycie, może ona się zacząć po prostu na łące, która jest przy domu. Pani Adrianna Rafalska podjęła też studia na biologii i biotechnologii i to bardzo jej też pomogło w tej obserwacji owadów.
Wcześniej tak bardzo nie znałam się też na systematyce tych stworzeń. Tak podobnie pewnie jak wiele osób myliłam różne dość charakterystyczne teraz dla mnie gatunki ze sobą. I na pewno studia dały mi dużo wiedzy i właśnie umiejętność rozpoznawania tych organizmów. No i jest to moim zdaniem też przydatne właśnie w trakcie fotografowania i też dzięki temu mogę uświadamiać ludzi, prawda, co widzą na tych zdjęciach. Mam taką misję, można tak powiedzieć, robiąc te zdjęcia, że chcę pokazać właśnie ludziom to, czego nie zauważają na co dzień i pokazać im, że te małe stworzenia, owady czy pajęczaki, to nie tylko jakieś szkodniki czy coś, czego trzeba się bać, ale właśnie też piękne organizmy pożyteczne, które warto wiedzieć, że istnieją.
A pani Adrianna ma sukces na swoim koncie, bo stanęła na podium polskiej edycji Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego Wiki Science Competition i zajęła tam drugie miejsce. Co to było za ciekawe zdjęcie?
Zwycięskie zdjęcie przedstawia tryka klonowca. Jest to chrząszcz z rodziny kuskowaty. Są to dość charakterystyczne chrząszcze, ponieważ mają takie ładne, długie czułki. Chrząszcza tego spotkałam u siebie za domem, ponieważ mam tam taką jakby małą, dziką łąkę. Kiedyś to był taki malutki sad, ale tam zakazałam rodzicom kosić trawę, żeby właśnie więcej owadów tam przybywało. Tryk klonowiec ma jeszcze taki, w moim odczuciu przynajmniej, ładny wzór tutaj na swoich pokrywach. Są one takie żółto, żółte, zielone z czarnymi wzorami. Jest więc dość charakterystyczny. Nie udało mi się go znaleźć nigdzie indziej niż właśnie u siebie tam za domem.
A wiecie, co jury konkursu powiedziało o zdjęciu pani Adrianny? Gest zasłaniania się płatkami i pastelowa gama kolorów zachęca odbiorcę do zgłębiania mikrokosmosu przyrody.
Też mi się to bardzo podobało, że właśnie jury dostrzegło taki poetycki przekaz w tym zdjęciu, którego ja też być może nie byłam świadoma przedtem. I też bardzo mnie poruszył ten opis i miło mi się właśnie zrobiło, że ktoś też dostrzega jakąś drugą naturę tego zdjęcia. Nie tylko przedstawienie jakiegoś owada, ale też jakiś taki artystyczny przekaz.
A jeżeli chcecie podejrzeć tę pasję, to zajrzyjcie.
Swoje zdjęcia publikuję na Facebooku. Fanpage nosi nazwę Adrianna Rafalska Fotografia Przyrodnicza. Staram się tam właśnie pokazywać swoje prace i też czasami opisać to, co widzimy na zdjęciach. Ponadto jeszcze dość często i może bardziej aktywnie niż na Facebooku swoje zdjęcia publikuję na Instagramie i właśnie na stronie tej na Facebooku można znaleźć też odnośnik do mojego konta na Instagramie.
Na koniec w dzisiejszym programie zapraszam Was do rozwiązania pewnej zagadki.
To jest czynność, którą wszystkie dzieciaki lubią. Niestety w tym roku nie ma białego, miękkiego puchu, który pomaga nam wykonywać te czynności.
To kiedy właśnie nastąpi ta pora roku, wtedy jest bardzo dużo atrakcji. Tylko jest jeden warunek, który brzmi, że musi być puch biały, mięciutki. Wtedy można na przykład jeść na sankach, na nartach i można właśnie się cieszyć, robiąc te wszystkie rzeczy.
Trudno jest na przykład przykład uprawiać te sporty, ponieważ no nie ma tego białego, puchatego, co nam bardzo pomaga w tej zabawie i po prostu chyba każde dziecko lubi to robić.
Do tego czegoś zalicza się jeżdżenie na desce.
Mój tata mówi na to parapet. Jeździ się na tym bardzo fajnie. To jest bardzo popularne w zimie.
Trzeba dużo nauki, żeby umieć to zrobić. Trudno w tym roku się nauczyć tego albo to robić, więc no. Czekamy do przyszłego, może będzie śnieg, może będzie lepiej.
Kiedyś dzieci w zimie robiły to prawie codziennie po szkole, teraz niestety nie mamy takiej możliwości, ponieważ matka natura nie obdarzyła nas śniegiem, mrozem. Mamy piękną wiosnę tej zimy.
Trudno w ogóle w tym roku mówić o zimie w Lublinie, ponieważ no jak kolega powiedział, że matka natura nie obdarzyła nas w tym roku zimą. Kiedyś były lepsze zimy.
Dzieci uwielbiały to robić i dalej lubią. Jeśli tylko nadarzy się okazja, od razu zabierają się do tego czegoś.
No to zachęcam Was do rozwiązania tej zagadki. Piszcie w tej sprawie na mądredzieci@radiomyślniklublin.pl, a nagrodą będzie zaproszenie do Centrum Kultury w Lublinie na bajki Wilda. Artyści przenoszą akcję opowieści daleko w przyszłość. Podążymy w podróż za niesforną jaskółką o dobrym sercu. Poznamy historię pewnego olbrzyma ludojada i samoluba, a przy okazji wylecimy w powietrze razem z plejadą kolorowych rakiet. To, co łączy te baśnie, to grupa przyjaciół przybyłych do nas z tajemniczego miejsca, o którym wiemy jedno, że jest ono dzikie. Co ciekawe, w spektaklu będzie i teatr lalkowy, i teatr aktora, przedmiotu, ale też teatr cieni. Tak więc dwa podwójne zaproszenia mam dla Was na jutro. Premiera tej sztuki już dziś w Centrum Kultury w Lublinie. Zachęcam Was bardzo, bardzo serdecznie. Bajki Wilda o jaskółce, księciu olbrzymie i niesamowitych rakietach. Piszcie mądredzieci@radiomyślniklublin.pl. Piszcie teraz, bo zaproszenia są już na jutro. A my dziś Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za udział w naszym programie, za słuchanie nas. Program zrealizował Jarek Gołofit, Paulina Superczyńska przygotowała dla Was, była z Wami, była między innymi w Centrum Spotkania Kultur, pytała Was o zagadkę i ja dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy dzień. Życzę Wam bardzo, bardzo miłego całego dnia, całego weekendu. Kinga Szymanek, do usłyszenia.